Dzień dobry, panie profesorze.
Witam serdecznie.
Departament Stanu USA zgodził się na sprzedaż Polsce wyrzutni rakietowych HIMARS. Jakie to ma znaczenie dla bezpieczeństwa Polski?
No, to trzeba rozpatrywać w kilku kategoriach. Przede wszystkim jest to pierwszy taki poważny kontrakt na dozbrojenie polskiej armii. Po raz pierwszy ruszamy się tak naprawdę z lat 60. XXI wiek. Będziemy kupować broń, która jest na skalę XXI wieku, będzie funkcjonowała. Więc to po pierwsze. Po drugie, w dużej mierze będziemy też zunifikowani z armią amerykańską, z armią natowską, czyli tak naprawdę będziemy mogli współdziałać na poziomie taktycznym i operacyjnym.
A jeśli mielibyśmy porozmawiać o takich praktycznych aspektach związanych z tymi wyrzutniami rakietowymi, to wkroczenie w XXI wiek oznacza, że one są bardziej celne, oznacza, że mają większy zasięg?
Nie tylko bardziej celne, ale przede wszystkim, zacznijmy od tego, to jest inna technologia. Do tej pory w Armii Polskiej występują wyrzutnie rakietowe, które trochę przypominają katiusze z II wojny światowej. W najlepszym wypadku są to rozwiązania z lat 60. modyfikowane nieco w późniejszym okresie. Natomiast teraz wkraczamy w epokę, w której nie tylko rakiety mają doskonały zasięg i doskonałą celność, ale przede wszystkim cała infrastruktura, te wszystkie radary, te wszystkiego rodzaju urządzenia, które pozwalają na precyzyjne uderzenie w punkt oddalony nawet o 200-300 kilometrów od momentu wystrzału. To jest już technologia XXI wieku i to będzie miała Armia Polska.
Do czego te wyrzutnie rakiet służą już w trakcie konfliktu? W jakich sytuacjach można je wykorzystywać?
Bardzo szerokim. Niestety w ostatnim okresie oglądamy wykorzystywanie w sposób bardzo brutalny. Tak zwani separatyści używają wyrzutni Grad, czyli takich odpowiedników naszego Homara, do nękania ludności cywilnej i żołnierzy ukraińskiej w strefie tak zwanej walk ukraińsko-rosyjskich, ukraińsko-separatystycznych. Natomiast one tak naprawdę są pewnego rodzaju elementem pozwalającym na uderzenie w głąb terytorium przeciwnika, będącym pewnego rodzaju hamulcem dla postępu przeciwnika, bo załóżmy dywizje przeciwnika ruszą się do przodu, natomiast te wyrzutnie mogą pokryć znaczny obszar dokładnym ogniem w dalekiej odległości na zapleczu naszego ewentualnego potencjalnego wroga.
Te wyrzutnie nie służą do wystrzeliwania rakiet o potężnej sile rażenia, to raczej pewna duża liczba tych rakiet wystrzelonych, ona jest, jakby przekłada się na tę skuteczność w trakcie
konfliktu?
Kiedyś
tak było, że im więcej rakiet wystrzelono, tym większa była celność, tym większy był skutek. Natomiast w tej chwili przy zastosowaniu różnego rodzaju podpocisków, różnego rodzaju głowic kasetowych, wystarczy czasami jedna, dwie, trzy rakiety, aby dość duży obszar pokryć ogniem, bądź wywołać odpowiedni efekt. Mogą to być pociski przeciwpancerne, mogą być to podpociski zapalające, odłamkowe, różnego rodzaju. Proszę pamiętać, że jak taka salwa kilkunastu rakiet z ładunkiem burzącym uderzy w jakiś obszar, to wywołuje to potężny huk i eksplozja i olbrzymi efekt psychologiczny. Żołnierze po prostu padają na ziemię.
Mówi się o tym, że 300 kilometrów taki zasięg mogą mieć rakiety strzelane z tego zestawu HIMARS. A jaka jest ich dokładność? Co musi być tym celem, tym obiektem docelowym, aby można było uznać z dużą dozą prawdopodobieństwa, że zostanie on zniszczony? Czy to jest dla przykładu czołg, czy to musi być już jakiś większy budynek, kompania wojsk?
Ja myślę, że to może być spokojnie czołg. Dzisiejsze podpociski przeciwpancerne są naprowadzane na przykład na smugę podczerwieni, które wytwarza pracujący silnik czołgu, w związku z tym po prostu uderzają w poszczególne czołgi. Jeden pocisk rakietowy może wynieść właśnie takich kilkadziesiąt pocisków przeciwpancernych i zniszczyć całą kolumnę czołgów bądź samochodu, więc jest to bardzo sprawny sprzęt, bez wątpienia bardzo niebezpieczny dla przeciwnika.
A czy te rakiety już po wystrzeleniu, one same, mówiąc w cudzysłowie oczywiście, same wiedzą, co robić, czy jednak człowiek ma wpływ na ich działanie?
Na pewno jest pewna tajemnica wojskowa, natomiast nie sądzę, żeby one były w stanie samodzielnie się naprowadzać. One mają całą infrastrukturę, mają system radarowy, system naprowadzania, system programowania, który wczytuje w te rakiety miejsce, gdzie mają uderzyć.
Te rakiety, te zestawy wyrzutni rakietowych HIMARS, one mają być główną częścią programu artylerii rakietowej dalekiego zasięgu HOMAR. Opowiedzmy o HOMARze.
Oj, to taki skorupiak. Natomiast sam...
W kontekście wojska oczywiście.
W kontekście wojska oczywiście. Sam Homar to rzeczywiście trochę tego skorupiaka przypomina. Jest to...
Nieprzypadkowa to nazwa.
Nieprzypadkowa ta nazwa. Homar ma wiele odnóży. Tak samo tutaj artyleria rakietowa nie ma jednej lufy, tylko wiele luf, które mogą być wycelowane w różne kierunki. I co prawda nie jest to tak jak samolot przenoszący się błyskawicznie, czy rakieta manewrująca, która może uderzyć błyskawicznie z niespodziewanego kierunku. Jest to dość przewidywalne, bo osadzony na samochodach system rakietowy, ale jednak niebezpieczny, ponieważ on może strzelać do 300 km, ale równie dobrze może wystrzelić salwę na 2 km od siebie. W związku z tym właściwie ta salwa rakietowa, czy nawet jedna rakieta może uderzyć w niespodziewanym momencie.
O Homarze jest dzisiaj głośno, bo to dziś rano pojawiła się ta informacja, że Departament Stanu zatwierdził sprzedaż Polsce systemu mobilnych wyrzutni HIMARS. Natomiast kilka miesięcy temu, wiosną, było bardzo głośno na temat programu Wisła. To system obrony powietrznej, który ma działać w Polsce. Czym będzie Wisła?
Wisła będzie kolejnym elementem.
I nie pytam o rzekę.
Tak, tak, tak. Wisła będzie kolejnym elementem ochrony naszego państwa. No proszę pamiętać, że armia jest zbudowana wielopiętrowo. Sam Homar właściwie nic nie daje, ponieważ właśnie rakieta manewrująca przeciwnika może zniszczyć taką wyrzutnię Homar bez najmniejszego problemu. Jeżeli nie będziemy mieli systemu obrony przeciwlotniczej Wisła, przeciwrakietowej Wisła, takiego dużego, dalekiego zasięgu, który de facto likwiduje rakiety i samoloty na naszych granicach państwowych, nie pozwala wkroczyć w głąb, no to można powiedzieć, jest ciężko. Z drugiej strony sam system Wisła też nam niewiele da, ponieważ można system Wisła unieszkodliwić grupami dywersyjnymi, które mogą się nas pojawić. I żeby zlikwidować grupę dywersyjną, potrzebny nam na przykład system Homar, który uderzy precyzyjnie w jakieś miejsce, gdzie ona się znajduje. To wszystko zazębiający się system wojskowy.
Homar bez Wisły nie ma sensu, tak samo jak Wisła bez Homara.
Inaczej. Na pewno jedno bez drugiego nie ma sensu, natomiast nie ma możliwości stworzenia wszystkiego naraz. Trzeba to robić, budować piętrowo. Bez wątpienia Wisła jest niezbędna, Howard jest niezbędny, Krab jest niezbędny, czyli artyleria nasza, bez wątpienia i czołgi, mimo że są coraz bardziej negowane, są niezbędne, okręty są niezbędne, samoloty są niezbędne, to wszystko składa się na jeden ważny system obrony.
Mówi pan o okrętach. Kilka dni temu, w środę, obchodziliśmy setną rocznicę utworzenia polskiej marynarki wojennej. No i tak się zastanawiam, czy pewnym symbolem tego, jak polska marynarka wojenna jest traktowana, nie było to, że w tę najważniejszą przecież dla niej w ostatnich latach rocznicę nie było tutaj politycznie nikogo ważnego. Nie było prezydenta, nie było ministra. Czy marynarka wojenna została odstawiona na boczny tor?
Marynarka wojenna została odstawiona na boczny tor przynajmniej 35 lat temu. Od tego momentu de facto nie mamy w marynarce wojennej żadnej przemiany. Pierwszy nowy okręt, który wszedł w tym roku i to właściwie niedozbrojony, no to jest taki, można powiedzieć, próba załatania jakiejś malutkiej dziurki. Marynarka wojenna wywodzi się jeszcze z lat 50. 60. Bo ona się wywodzi, okręty, które posiadamy, są okręty budowane na bazie wzorców z II wojny światowej. W związku z tym tak naprawdę my mamy muzealne marynarkę wojenną. No i teraz pytanie, marynarka wojenna, utrzymanie i budowa nowych, zakup nowych okrętów, to są gigantyczne pieniądze. No ja teraz rozumiem wojskowych, którzy i polityków, którzy dyskutują, co jest ważniejsze. Nowy zestaw Homar, nowe F-16 czy nowy okręt. Okręt ma według tak zwanego czasu przeżycia od momentu, kiedy wybuchnie wojna do momentu, kiedy zostanie zatopiony okręt, rakietą przeciwokrętową 45 minut. W związku z tym, czy jest sens ładować te okręty? Z drugiej strony, jeżeli nie ma okrętów, to nie ma naszej obecności na Morzu Śródziemnym, jeżeli chodzi o ruch migracyjny, nie ma naszej obecności w Zatoce Gwinejskiej, jeżeli chodzi o zwalczanie piratów. Tak? W końcu nie ma naszej obecności na Bałtyku, gdzie okręty podwodne mogą wykonywać różne akcje, a ich czas przetrwania jest o wiele dłuższy. Tutaj politycy i generałowie, admirałowie sprzeczają się między sobą. Już widzę tą gorącą dyskusję.
Ja bym pewnie mógł się z panem posprzeczać co do tych 45 minut przetrwania okrętu w trakcie konfliktu, no bo to oczywiście zależy od tego, jak jest uzbrojony. Pana zdaniem, czy możemy się w najbliższym czasie spodziewać jakichś decyzji? Ja już nie chcę wchodzić w szczegóły, bo o tych szczegółach rozmawiałem dwa dni temu. Czy pana zdaniem w najbliższym czasie możemy spodziewać się jakichś ważnych decyzji modernizacyjnych związanych z marynarką wojenną? Czy jednak te programy, o których mówiliśmy, pochłoną tyle pieniędzy, że po prostu na nasze siły morskie już tych środków nie będzie?
Nie wiem, nie jestem wróżką, czy możemy się spodziewać. Powiem tak, my musimy się spodziewać tego typu decyzji. Marynarka wojenna de facto ginie. Bez nowych okrętów, bez nowego budżetu marynarki wojennej, ona po prostu przestanie istnieć. Polska, która ma wreszcie potężny dostęp do morza, nie będzie miała marynarki wojennej, która będzie ten dostęp do morza symbolizowała.
To wynika z pewnego braku świadomości tego, z czym wiąże się dostęp do morza, z czym wiąże się posiadanie portów.
Raz jeszcze podkreślam, obrona państwa jest bardzo skomplikowanym, wielopłaszczyznowym przedsięwzięciem i w tej chwili widać ważniejsze albo istotniejsze dla obronności państwa są inne kierunki i marynarkę wojenną zostawia się niejako na boku. Moim zdaniem niesłusznie. Ona musi mieć przynajmniej minimalny zastrzyk. Moim zdaniem budowanie nawet niewielkich okrętów u nas w Polsce, wyposażanie ich nawet w obcą technologię, ale jednak technologię XXI wieku jest niezbędne.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Kłaniam się uprzejmie.